proszę Państwa, co my jednak pilnujmy zegarka. Ja mam taką propozycję, żeby może zacząć od Państwa pytań, uwag i tak dalej, bo no myśmy skończyli jakby w połowie, to wrócimy dopiero po tym. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać albo jakoś inaczej głos zabrać, to bardzo bym prosił. Proszę.
Ja chciałam tylko nawiązać do tego wątku Fides. Znaczy ja też zawsze byłam o tym przeświadczona, że każdy z nas otrzymuje ten zalążek wiary i później jak słyszę takie teksty od osób już dorosłych, mówi, no wiesz, nie mam takiej łaski wiary. To myślę, że dobrze myślę, kiedy staram się wtedy powiedzieć, no to w tym momencie nie jest jakby winą w cudzysłowie Pana Boga, tylko jakby twojej nieumiejętności rozwinięcia tego zalążka, który został ci dany we Chrzcie Świętym w formie tej owej Fides, tak?
Ale nawet jeżeli człowiek jest nieochrzczony, to niewątpliwie każdego człowieka Pan Bóg stworzył, a jeżeli stworzył, to i kocha, a jeżeli kocha, to chciałby go mieć przyjacielem na życie wieczne. I w związku z tym w ogóle takie wymigiwanie się od pytań ostatecznych za pomocą właśnie tezy, że no, że nie mam takiej łaski, to cóż na to poradzę, a tobie strasznie zazdroszczę, że jesteś wierzący, ale ja takiej łaski nie mam. To jest jednak wymigiwanie się. Ja troszeczkę to próbowałem pokazać na przykładzie tego mojego znajomego, który naprawdę i z taką rzetelnością psychiczną, prawda, szukał wiary, a zarazem przecież no, zbudował potężną przeszkodę do wiary i dopóki ta przeszkoda nie została usunięta. Ale Pani pytanie mi jeszcze drugą rzecz nasunęło. Proszę Państwa, jest rzeczą bardzo możliwą, że Pan Bóg zechce mnie doświadczyć jakąś, jak to się nazywa, taką starczą, jak demencją. I prawda, i to nie jest tak, że wtedy cały ten wymiar tych wspaniałych pytań i odpowiedzi religijnych, że ze mnie gdzieś wyparuje, tylko znaczy Pan Bóg kocha człowieka takim, jaki on jest. Jest człowiek niemowlątkiem, to Pan Bóg udziela mu łaski jako niemowlątku. A jest znalazł się w stanie demencji starczej, to Pan Bóg takiemu udziela łaski. Prawda, jakby tutaj nie bójmy się podkreślać godność ludzką w każdej sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć. Zwłaszcza, że czasem media puszczają w obieg fatalne stereotypy, na przykład mówi się warzywo. Prawda? I to w czasach, kiedy mamy dziesiątki przykładów wyprowadzenia właśnie z tego stanu, który był nazywany od takie ludzkie warzywo. Prawda? Często my no, niby w dobrej woli powtarzamy takie niemądre stereotypy. Tak?
Ja mam takie pragnienie powiedzenia, że zawsze jak słyszę o tym zwrotnym momencie, bo chyba tak trzeba powiedzieć na przykładzie świętego Augustyna, Hermana Guardiniego, że tam nastąpił właśnie taki intelektualny, prawda, moment, że dochodzi jeden i drugi do wniosku, że to ja dotychczas nie wierzyłem w Boga. I u przeciętnego człowieka, kiedy dochodzi do tego przejścia od wiary w Boga do wierzenia Bogu, do zawierzenia, do wierzenia Bogu, to myślę, że chyba to jest właśnie to jest takie piękne i chyba upragnione przez wielu, że to jest właśnie doświadczenie religijne. Doświadczyć, czy doznać, przeżyć i odtąd tym czymś już żyć tak, że ten Bóg i ja z Nim jestem w żywej relacji, nawet jak będzie demencja, a ja miałam to szczęście parę miesięcy temu towarzyszyć osobie, która co prawda umierając do końca była świadoma, ale nie bardzo już mogła snuć się refleksje, tak jak każdy z nas i zostałam niezwykle obdarzona przepięknym świadectwem żywej wiary do końca.
Tak. Ja bardzo Pani dziękuję za ten głos, bo nie jest wykluczone, że ja niektórych z Państwa wprowadziłem w błąd. Mianowicie to byłoby bardzo błędne twierdzić albo myśleć sobie, że wiara to jest takie postępowanie od wierzę, że ku wierzę Bogu, aż do wierzę w Boga. Prawda, ci z nas, którzy mieli szczęście być ochrzczonymi w niemowlęctwie, to od razu zostali obdarzeni wiarą, wierzę w Boga. Oczywiście różnie mogło się zdarzyć, bo w różnych środowiskach mogliśmy być wychowywani, ale ta analiza jedynie powiedzmy teoretycznie rozdziela te trzy wymiary. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła z Pani słowem. No tak, już demencja się zaczyna, bo zapomniałem jaka, także jak mi się przypomni, to powiem, ale może ktoś z Państwa.
Do znania doświadczenia wiary mogłabym powołać skojarzenie u ojca profesora i może Państwa, że tylko pod tym warunkiem, że się coś osobiście bardzo mocno przeżyje. Tak.
Bo Augustyn opisuje swoje nawrócenie, ale nie jeden raz opisuje. I te różnopisy sobie nie przeczą, tylko się wzajemnie uzupełniają. I kiedyś Augustyn pisze tak: Boże Święty, tyle się natrudziłem, żeby Ciebie znaleźć. Szukałem i znalazłem. A kiedy znalazłem, to się zorientowałem, żeś to Ty mnie szukał od początku. Prawda? I to jest jakby ten to takie uzupełnienie, prawda?
Ja chciałabym powiedzieć w związku z moją znajomością z parą osób niewierzących. Według mnie oni chrzest mieli, ale to nie, tego nie jestem pewna. Co mogło być przyczyną utraty wiary? No już ojciec tu odpowiedział, że grzech. Ale czy jeszcze oprócz tego coś mogą być inne przyczyny? I czy w tej chwili zostaje mi tylko modlić się za nich? Czy jeszcze można coś zrobić? Bo argumenty moje, bo ja z nimi dyskutuję na powiedzmy tak zwane tematy religijne, ale te argumenty absolutnie nie są przyjmowane. Dziękuję.
Ja bym tylko bardzo zwracał uwagę, że tak grzech jest wielką przyczyną niewiary, ale niekoniecznie grzech tej oto osoby. Czasem nawet grzech, ja oczywiście tu nie piję do Pani, ale tej osoby, która próbuje nawracać, prawda, to jest jakoś, znaczy to jest wielka tajemnica. Jedno, co jest pewne, że gdybyśmy my jako ludzkość nie zgrzeszyli, to niewierzących by w ogóle nie było. Niewiara jest rachunkiem za odejście od Pana Boga w naszych postawach egzystencjalnych. I jest jedyna sytuacja, kiedy mi wolno drugiej osobie powiedzieć, że ty tam możesz sobie innym ludziom mówić, że uczciwość intelektualna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, my się za dobrze znamy i po prostu nie możesz zaprzeczyć, że to grzech jest powodem tego, że jesteś niewierzący. Jest to sytuacja, kiedy ta osoba, kiedy ja naprawdę tę osobę kocham, I kiedy staram się naprawdę w miłości to powiedzieć. Bo nikomu z nas nie wolno wypowiadać sądów na temat drugiej osoby. No, w naszych czasach to się jakoś tak dość rozpowszechniło, że sądy wypowiadamy także kompletnie uzurpatorsko, sądy pozytywne. Że tak oceniamy dogmatycznie, że ta osoba niewierząca jest taka uczciwa i taka, prawda, że na pewno, prawda, i będzie zbawiona, jeszcze bliższa Panu Bogu niż sama Święta Teresa od Dziesiątka Jezus. Prawda, to jakby, to dzisiaj jest taka moda, żeby tak mówić. Tu bądźmy pokorni, to znaczy nie potępiajmy, ale też nie kanonizujmy osób niewierzących. To, co wiemy, to wiemy, że grzech na pewno jest bardzo ważną przyczyną niewiary, z tym, że jednak niekoniecznie twój grzech. To co, wracamy do naszego. Tak?
Ja chciałem zapytać o różnicę i o to, jak rozpoznać wiarę od łatwowierności, no bo my mamy pewne wierzenia, mniej więcej w podobnym kierunku, ale są ludzie na świecie, którzy mają bardzo silne wierzenia w inne rzeczy i oddają za to życie i poświęcają się temu. I właśnie teraz chodzi o to, jak rozróżnić, czy to, w co wierzymy, jest tym, w co należy wierzyć, jest jakoś poparte.
Proszę pana, ja chyba odpowiem panu od razu na to pytanie, bo ja przewidziałem to w naszym spotkaniu, ale gdyby nie daj Boże czasu nam zabrakło, to by znaczyło, że próbowałem uciekać, bo jednym z naszych, ja myślę, że państwo wybaczycie taki pewien bałagan, ale to jest bałagan, który, no rzeczywistość jest tak skomplikowana, że bałagan jakoś tam usprawiedliwimy. Proszę państwa, bo jednym z tematów naszego spotkania jest próba pokazania różnicy między wiarą a wierzeniami. Ja spróbuję może zacząć od zwrócenia uwagi na fenomen chrystianizacji całych narodów i takiej łatwej i szybkiej chrystianizacji. To są mity wrogów chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo zostało narzucone. W zasadzie jedyny przypadek takiego rzeczywiście narzucania chrześcijaństwa za pomocą miecza to Karol Wielki, który tak właśnie próbował chrystianizować Sasów. No i drugi przypadek to ludy północne, w sensie Prusowie, Litwini, Łotysze, gdzie krzyżacy czy kawalerowie mieczowi też niekoniecznie się zajmowali głoszeniem Ewangelii. Natomiast generalnie to jest wielka tajemnica. Jak to się stało, że całe plemiona, całe narody przyjmowały chrzest? Profesor Łowmiański, zresztą poznański profesor, chociaż przyjechał z Wilna, jeśli dobrze pamiętam, napisał taką bardzo ważną książkę, która się nie przestarzała, mimo że już ma kilkadziesiąt lat, Religia Słowian oraz jej upadek, gdzie pokazuje, że chrześcijaństwo było przyjmowane szalenie ostrożnie, to znaczy, żeby podjąć decyzję przyjęcia chrześcijaństwa, były wymagane trzy instancje, to znaczy musiał tego chcieć władca, rada starszych i wiec. I wystarczył brak jednego z tych czynników i do chrztu nie dochodziło. Ale kiedy dochodziło, to wszyscy przyjmowali chrzest. I to jest takie pytanie, co tu się dzieje? Prawda? Otóż rzecz polega na tym, że poza religiami biblijnymi mówię o judaizmie, chrześcijaństwie, islamie jako religii, która powstała w kręgu Biblii, chociaż nie jest biblijna w sensie ścisłym. Poza religiami biblijnymi w ogóle nie ma pojęcia wiary. Jest pojęcie wierzeń. Co to takiego są wierzenia? Wierzenia to są ludzkie domysły na temat rzeczywistości ostatecznej, którymi jakby obmacujemy te przestrzenie nam niedostępne inaczej. I w związku z tym wierzenia podlegają modyfikacjom, jeżeli nasze doświadczenia duchowe takich modyfikacji się domagają, ulegają zapomnieniu, mogą być tworzone nowe wierzenia. Proszę Państwa, to są procesy, które w bardzo niepokojący sposób dokonują się teraz z wiarą chrześcijańską, to znaczy procesy degradowania wiary do poziomu wierzeń. Czyli krótko mówiąc, to wiara jako otwarcie człowieka na Boga udzielającego się ludziom jest degradowana do poziomu wierzeń, za pomocą których ludzie się domyślają, jak to tam jest. I dajmy na to, no są tacy chrześcijanie, którzy Jezusem Chrystusem są zachwyceni, ale że on był naprawdę Bogiem, nie, no to albo no żeby jego śmierć na krzyżu rzeczywiście no mogła, to, nie, no, albo żeby Bóg Ojciec, żeby potrzebował tej śmierci swojego Syna, prawda, albo no żebyśmy mieli zmartwychwstać. Znaczy, krótko mówiąc, także na terenie wiary chrześcijańskiej, także wśród chrześcijan dokonuje się coś takiego jak niezauważalne poniekąd odchodzenie od wiary, prawda? Jest cały szereg ludzi, którzy przystępują do Komunii Świętej, a w gruncie rzeczy no jeden Pan Bóg wie, jak jest z ich wiarą w to, że rzeczywiście spotykają się z Chrystusem, że rzeczywiście przyjmują ciało pańskie i tak dalej, i tak dalej. Bo Pan stawia pytanie, jak rozróżnić wiarę od wierzeń. Proszę Pana, tutaj odpowiedź jest szalenie prosta i do tego nie potrzeba żadnego profesora ani nawet człowieka umiejącego czytać i pisać. Mianowicie, ja to powiem za pomocą pewnego przybliżenia. Jednym z takich potężnych zarzutów przeciwko chrześcijaństwu, on rzadko jest formułowany z tego powodu, że żeby taki zarzut sformułować, to trzeba już mieć pewną, no że tak powiem, no pewien poziom duchowy osiągnąć. To jest pytanie, a co takiego daje ludziom chrześcijaństwo? No, 2000 lat już istnieje, a dalej ludzie się nienawidzą, kradną, tyle wojen na świecie. W noc Bożego Narodzenia aniołowie śpiewali, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Co takiego ludziom daje chrześcijaństwo? I jeden tata synkowi odpowiedział, ja tu nie zachęcam Państwa do myślenia w tym kierunku, tylko mówię, co ten tata synkowi odpowiedział, mianowicie, że to już 2000 lat chrześcijaństwo istnieje. Mówi, a woda to istnieje już 4 miliardy lat, a zobacz, jaką ty masz brudną szyję. Prawda? Krótko mówiąc, ale to być może w rozmowie taty z synkiem, być może taki argument może mieć jakiś sens, że chrześcijaństwo przyjęte byle jak nie do końca na serio, no, że jest duchowo jałowe. Ale my spróbujmy tak sobie rzetelnie siebie zapytać, co takiego daje nam chrześcijaństwo. I proszę Państwa, to co powiem, to ja nie wiem, mnie to zatyka swoją głębią, a niektórym z was to się może wydawać odpowiedzią żadną. Chrześcijaństwo daje nam dostęp do Chrystusa. Do Chrystusa, który naprawdę jest Synem Bożym, który jest świadkiem tego, że Bóg tak nas umiłował, że swojego Syna nam dał, do Chrystusa, który za nas oddał życie, który zmartwychwstał i który nas zaprasza do życia wiecznego. I to się dzieje nie w naszych intelektualnych przekonaniach, nie za pomocą wierzeń, tylko to się dzieje za pomocą tego, co się nazywa żywym życiem wiary. Prawda? I tutaj znaczy, na pytanie, jak rozróżnić wiarę od wierzeń, nie da się odpowiedzieć człowiekowi niewierzącemu, a człowiek wierzący i naprawdę wiarą żyjący, to po prostu no, nawet się może dziwić, no jak ty możesz takie pytanie stawiać, jeżeli... Tak, także to mniej więcej w tym kierunku bym odpowiedział. Ja nawet mam taką bardzo piękną wypowiedź obecnego papieża, ale on ją opublikował jeszcze jako kardynał Ratzinger. Mianowicie, co takiego właściwie dał nam Chrystus, jeśli nie zbudował ani światowego pokoju, ani powszechnego dobrobytu, ani lepszego świata? Co takiego nam przyniósł? Ja tak od siebie, zanim zacznę dalszy ciąg czytać, to powiem, że w ogóle sam fakt, że takie pytanie jest sformułowane, jakby sygnalizuje, że ty, braciszku, siostrzyczko, wiarę chcesz widzieć głównie w perspektywie doczesnej. Bo nawet ogólnoświatowy pokój, który jest marzeniem i do którego trzeba się przyczyniać i tak dalej, ale to jest tylko wartość doczesna. I co takiego daje chrześcijaństwo? I odpowiada kardynał Ratzinger tak. Chrześcijaństwo daje ludziom Boga. Boga jako oczywiste dobro człowieka. Jezus daje nam życie, dlatego że daje nam Boga. Przyniósł Boga. Teraz znamy Jego oblicze. I proszę Państwa, dajmy to, jeżeli ktoś tego doświadczenia nie ma, to je będzie się wydawało, że tajemnica Trójcy Świętej to tylko jakaś taka abrakadabra, której nie pojmiesz, tylko jak chcesz być w kościele, to musisz się zgodzić, głowę skłonić. A tajemnica Trójcy Świętej to zupełnie co innego. To jest coś nie tylko niezgłębionego, ale takiego przewspaniałego. Prawda? Przyniósł Boga, teraz znamy Jego oblicze. Teraz możemy Go wzywać. Znamy drogę, którą jako ludzie mamy kroczyć na tym świecie. Jezus przyniósł Boga, a tym samym prawdę naszego dokąd i skąd. Dał nam wiarę, nadzieję i miłość. Jeśli uważamy, że to mało, to świadczy, że jesteśmy ludźmi zatwardziałego serca. I ja z Benedyktem XVI się zgadzam, a tak, prawda, Państwa też namawiam do tego, żeby się zgodzić. No, to co, to w tym momencie my wracamy do naszego wykładu. Ja przypominam, że myśmy sobie jakoś tak sformułowali tezę Gordona Allporta, że religia, aktywność religijna jest tą formą ludzkiej aktywności, gdzie najłatwiej i najliczniej pozostajemy na poziomie infantylizmu. I dałem przykład z tymi sznurówkami czterolatka, ale każdy z nas miał różne doświadczenia tego typu. No, jeżeli ktoś jest nauczycielem, to pamięta, jak trudno było zacząć pierwszą lekcję, prawda, żeby, jeżeli ktoś jest lekarzem, a jeszcze chirurgiem na dodatek, ojejku, to znaczy już nie będę dalej ciągnął, prawda. Krótko mówiąc, nacisk społeczny przyczynia się do naszego dojrzewania, przyczynia się do tego, że stajemy się zdolni do rzeczy, do których wydawało się dotychczas nam, że zdolni nie jesteśmy. Ja dawałem, znaczy, przepraszam, że tak się zachowuję brzydko, ale coś mi w gardle się dzieje i takie są te magiczne sposoby. Niezwykłe zupełnie, że więc pamiętam, jakśmy się spotykali w tym ruchu Gaudium Vitae z dziewczynami czy kobietami, które bardzo ciągnęło do dokonania aborcji. To były sytuacje, kiedy gardział człowieka lęk. Ta dziewczyna, taka niedojrzała, taka jakby ewidentnie jeszcze nie przygotowana do macierzyństwa. Co to będzie? I najczęściej się okazywało, że było bardzo fajnie, że jest coś w kobiecie takiego fajnego, że jak dziecko się urodzi, to ona od razu wie, co trzeba robić. Tak, i mi się wydawało, że to głupie, to niedojrzałe i tak dalej, a jakoś tak się działo. Otóż z naszym zaangażowaniem religijnym jest bardzo inaczej. Znaczy, ponieważ wiara to jest coś szalenie wewnętrznego, gdzie czujemy respekt wobec cudzego wnętrza, że nawet jeżeli natrafiamy na cudzą infantylność, to jesteśmy sparaliżowani nieśmiałością i jakoś nie tylko nie umiemy, ale jakby wydaje nam się, że nie wolno jakby tutaj sygnalizować, że człowiecze, to jest strasznie infantylne, to naprawdę trzeba pogłębić, bo inaczej wiarę stracisz i tak dalej. Do tego stopnia, że nawet w sytuacjach, kiedy wydaje się, że samo życie wymusza od nas dojrzewanie w wierze, to my uciekamy od tych sytuacji. Mam na myśli te sytuacje, kiedy ktoś bliski, znajomy, kolega w pracy stawia mi pytania religijne, bo wie, że jestem wierzący, ja uciekam, bo nie umiem odpowiedzieć. Nie przyjdzie mi do głowy, że może to jest wezwanie, żeby samemu się pogłębić i uzyskać zdolność do nawiązania kontaktu z moim znajomym na ten temat. Mało tego, my potrafimy uciekać od pytań religijnych, jakie zadają nasze małe dzieci. A to, wiesz, jeszcze jesteś za mały, nie? To teraz jeszcze tego nie zrozumiesz. A zapytaj katechetki. Krótko mówiąc, zamiast usłyszeć, że to jest wezwanie również do tego, żebym ja się pogłębił w wierze, to my uciekamy i potem się dziwimy, że nasze dzieci usłyszały komunikat następujący. Wiesz, wiara to jest taka rzecz, którą za bardzo się nie trzeba przyjmować. Prawda? Jeżeli rodzice tak się zachowują, a tak się większość rodziców zachowuje, prawda? I potem pytanie, dlaczego ludzie się dystansują od Kościoła, dlaczego tak często dzieci pochodzące z rodzin wierzących wyrastają na osoby niewierzące. No między innymi właśnie dlatego, że nie podjęliśmy w sposób poważny tych wezwań do tego, żeby samemu dojrzewać w wierze. Myśmy sobie postawili pytanie, na czym to dojrzewanie w wierze polega. Ja tutaj się posłużę pewnym schematem psychologicznym. Jeżeli są wśród Państwa psychologowie, to niechby zwrócili uwagę na, w dyskusji na luki w tym moim wykładzie. Wydaje mi się, że osobowość dojrzałą charakteryzują trzy następujące cechy. Po pierwsze, człowiek dojrzały stara się być autentyczny. Autentyczny to znaczy, autentyczne mają być moje poglądy. Nie może być tak, że ja jestem taśmą magnetofonową, która powtarza to, co się generalnie mówi, albo to, co w mass mediach ostatnio na ten temat się mówi, tylko jeżeli ja mam naprawdę swoje poglądy i chcę o nich świadczyć, chcę się nimi dzielić, niech to będą moje poglądy. Autentyczne mają być moje czyny, moje motywy. Krótko mówiąc, troszkę o to, żeby przejawianie się mojego spojrzenia na świat, mojego rozumienia wartości, także mojej wiary, żeby było autentyczne. Ja na razie tylko robię, że tak powiem, taką siatkę psychologiczną dla odpowiedzi na pytanie, na czym ma polegać praca nad dojrzewaniem moim w wierze. Druga cecha osobowości dojrzałej to przekraczanie egocentryzmu. Dziecko niejako z natury jest egocentrykiem. To najłatwiej poznać, dajmy na to taki 4,5-letni dzieciak ma piękny album, chce pokazać wujkowi i pokazuje oczywiście mu do góry nogami, bo z jego perspektywy to jest no tak, tak jak trzeba. Nie pomyśli dziecko, że wujek patrzy z innego punktu widzenia i trzeba się do niego dostosować. Rzecz jasna, przekraczanie egocentryzmu to jest znacznie poważniejszy temat niż pokazywanie albumu. I wreszcie po trzecie, osobowość dojrzałą cechuje umiejętność krytycznego spojrzenia na samego siebie, a jeśli potrzeba, to także poprawianie tego, co we mnie, czy w moim postępowaniu, czy w moich poglądach powinno być poprawione. I teraz spróbujmy zastosować te trzy wymiary osobowości autentycznej, dojrzałej do wiary. Na czym ma polegać moja praca nad tym, żeby moja wiara była autentyczna? Proszę Państwa, od czasów oświecenia funkcjonuje taki zupełnie antychrześcijański pogląd na dogmaty wiary. Pogląd, który czasem sami wyrażamy, a w każdym razie rzadko przeciwko niemu protestujemy. Twierdzi się, jakoby dogmaty wiary to były takie prawdy, czy nie wiadomo, czy prawdy, które masz przyjąć, bo tak nauczał Kościół i wiele nie gadać. Dogmat wiary to jest coś zupełnie innego. Ja Państwu podam może definicję dogmatu wiary, tak jak święty Tomasz ją przedstawia. Oglądam się, bo gdyby była tablica, to bym ją po łacinie napisał, bo nawet jak ktoś nie zna łaciny, to może jakby ułatwić wtedy. Jednak ach! Świetnie, a pan łacinę zna? Nie, to ja, bo tak pan by napisał. Dobrze. To już Articulus Fidei es enunciatio divine veritatis tendens ad ipsum. Już piszę. To są zupełnie pasjonujące rzeczy. Ja nie wiem, na ile mi się uda Państwu to przekazać. Jak to zupełnie, kompletnie zmienia nasze spojrzenie na prawdy wiary. enunciatio divine veritatis tendens ad ipsam. Tendens ad ipsam. Enunciatio, czyli wypowiedź. Wypowiedź zawarta w zdaniu. Zdanie zawierające wypowiedź na temat prawdy wiary ku tej prawdzie zmierzające. Państwo słyszycie? Nie ma możliwości zawarcia prawdy wiary w ludzkich zdaniach. Sobory nam sformułowały dogmaty wiary, ale to jest jedynie dogmaty wiary, które są nieomylne, które są niewątpliwie prawdziwe i tak dalej, ale to jest jedynie sygnał prawdy, której żadne zdanie w sobie nie zamknie. I stąd nie ma takiej prawdy wiary, którą moglibyśmy poznać do końca. Dogmat wiary to jest raczej wezwanie do tego, żeby wiarę poznawać coraz więcej. Chrzciasta, tu bardzo pilnujemy, żeby to było zgodnie z tym, co nam przekazali apostołowie, zgodnie z tym, jak nas naucza Kościół. I proszę Państwa, to, co jest niezwykłe, załóżmy, że tak jak tu jesteśmy, wszyscy bez wyjątku naprawdę rzetelnie wyznajemy świętą wiarę katolicką. Jeżeli tak jest, to zarazem wiara każdego z nas jest cudownie od siebie odmienna. To jest ta sama wiara, ale zarazem, każdy z nas jest odrębną osobą. Oczywiście, że ponieważ wiara jest darem, który otrzymujemy w Kościele i my w Kościele tę prawdę zgłębiamy i tak dalej, ale efekt tego zgłębiania jest, oczywiście w tym, co istotne, jesteśmy absolutnie ze sobą zgodni, a zarazem jakoś cudownie się różnimy w sposób się wzajemnie dopełniający. Mówię tak, jak potrafię najlepiej i uważam, że Państwo mnie dobrze słyszycie, prawda? Bo ja tu na pewno nie próbuję Państwa zachęcać do jakichś, że tak powiem, takich niszczących wiarę wycieczek w jakieś tam intelektualne gnozy, tylko i teraz problem, na czym polega to, żeby nasza wiara była autentyczna? No, polega na tym, że wiarą trzeba żyć, wiarę trzeba zgłębiać. I proszę Państwa, to, co jest przygodą mojego życia, bo ja na wyższej uczelni, na Wydziale Teologicznej wykładam 42 lata, to niektórzy z Was nawet tylu lat nie żyją na świecie. I naprawdę całe życie rzetelnie się zajmuję teologią. Nigdy nie byłem żadnym przeorem, nawet żadnym dziekanem wydziału. Po prostu jestem teologiem, który sobie szuka i się cieszy i nieustannie, także na stare lata, nieustannie odkrywam takie wspaniałe rzeczy, których wierzę, nawet bym się nie domyślał. I oczywiście, że w związku z tym też w człowieku się zwiększa tęsknota za życiem wiecznym. No Boże Święty, to Ty musisz być po prostu niezwykle wspaniały, jeżeli w ogóle Ciebie się nie da poznać, prawda? Ja wiem, że ja poznaję prawdziwie, prawda? To nie jest tak, to nie jest obmacanie za pomocą wierzeń, tylko to jest poznawanie, zgłębianie wiary. I teraz, kiedy słyszę, że ktoś mi powiada, że dogmat wiary to jest coś takiego, to musisz przyjąć i zamknąć jadaczkę, prawda? No to wtedy widzimy, jaką krzywdę się wyrządza w gruncie rzeczy wszystkim wierzącym, bo bardzo wielu ludzi jakby są sprawiedliwi, że tak na dogmaty wiary mogą patrzeć. I to byłby pierwszy wymiar takiego naszego zdążania do autentyczności w wierze. Tutaj no, moglibyśmy wziąć jakąkolwiek prawdę wiary i jakby próbować pokazać przykład, na czym to zgłębianie polega. Dajmy na to, ja tutaj na poprzednim wykładzie pokazywałem, że wiara to jest uwierzyć Bogu, że wszystkie prawdy objawione są naprawdę prawdami, że to nie są jakieś tam wierzenia. I dałem przykład, odniosłem się do wiary w ciał naszych zmartwychwstanie. To chodzi nie tylko o to, że mamy uwierzyć Panu Bogu, że jest prawdomówny i wszechmocny, że skoro obiecał i skoro jest prawdomówny i skoro ma moc, to z obietnicy się wywiąże, ale moja wiara w ciała mojego i ciał naszych przyszłe zmartwychwstanie, to jest w ogóle przestrzeń bardzo no, wielkiej roboty, którą na pewno w moim życiu wykonam jedynie częściowo. Jeżeli ja naprawdę wierzę w ciała mojego zmartwychwstanie, to ja muszę tak no, na serio odkrywać takie najrozmaitsze otwarcia mojej cielesności na wymiary duchowe. Ja może dam przykład głupi, ale fajny. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, język nasz bardzo rozróżnia, że tak powiem, to co u stułbi się nazywa otworem gębowym, to u świni się nazywa ryjem, u krowy nazywa się mordą, u psa nazywa się pyskiem i jeszcze i tak dalej, a człowiek nie. Człowiek ma buzię, prawda? Niezwykłe, ma buzię. Krótko mówiąc, ale to nie, a to jest nieprawda. To już? Tylko proszę Państwa, się umawiamy, że naprawdę zaczynamy punktualnie o piątej. O szóstej, tak? Niech będzie o szóstej. No.